Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu w Cieniu Imperium. Ze mną oczywiście największy, najczarniejszy, najbardziej umięśniony z naszej drużyny, czyli Werner Gorder.
Oraz najokrutniejszy i najsilniejszy MG, Rupert ze wsi Hojten.
Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać o czarnych orkach, o których wiadomo, że są orkami i czasami są czarne, ale nie zawsze i to różnie bywa.
Po części zielone.
Bo części zielonej w zasadzie to nie bardzo są czarne, ale czasami też bywają czarne, więc to nie jest tak, że nie są czarne. Więc o tym wszystkim, czym są, czym nie są, czym mogły być i czym kiedyś były, będziemy dzisiaj rozmawiać. W cieniu
Imperium. Kiedy rozmawiamy o czarnych orkach, to wydaje mi się, że warto by poruszyć tutaj kwestię tego, że w świecie Warhammera są one przede wszystkim oczywistym nawiązaniem do Uruk-hai z Tolkiena i też mają być czymś takim lepszym, silniejszym, mocniejszym. Natomiast mają swoje dwie różne historie, w zależności od tego, czy sięgamy po taki bardzo, bardzo, bardzo stary lore, który już się częściowo dezaktualizował, czy sięgniemy po ten nowszy, do którego wszyscy jesteśmy bardziej przyzwyczajeni.
Tak, do tego zresztą trzeba też dodać, że o ile od samego początku, od pierwszej edycji Warhammera, czarne orki były widziane właśnie jako te lepsze, to ta ich lepsiejszość nad innymi zielonoskórymi pobratymcami również objawiała się troszeczkę na różne sposoby. W sensie na samym początku rzeczywiście były większe, bardziej muskularne i wredniejsze, bardziej takie złe tak swoją drogą, ale na dobrą sprawę tyle. Dopiero później, jak lore ewoluował, pojawiały się kolejne edycje, czy to Battle, czy RPGa, to te czarne orki doszły do tego poziomu, który znamy i kochamy dzisiaj, czyli że są wielkie czarne zła, ale też takie zdyscyplinowane, chętne tej wojny, ale takie bardzo profesjonalne jak na orki w swoim rzemiośle. No i to jest też coś, do czego doszliśmy, tak samo jak fakt ciężkiego opancerzenia. Nie tak było na samym początku.
Tak, ponieważ na samym początku czarne orki były właśnie tym szczytem rozwoju orczej rasy, ale były tym szczytem rozwoju z powodu chowów sobnego i zjadania innych zielonoskórych. I dlatego urosły bardziej, chociaż wcale nie były mądrzejsze ani sprytniejsze, tylko po prostu były większe, silniejsze i bardziej wredne i złe. I tak było jeszcze w pierwszej edycji Warhammera RPGa.
Tak, to zresztą jeszcze było w tych czasach, kiedy Warhammer, no bądźmy szczerzy, po prostu zżynał z D&D i to wydawnictwo bardzo chciało autorzy tak średnio, żeby właśnie wprowadzić system alignmentu charakteru, prawda, na tej linii dobry, zły, chaotyczny i tak dalej.
Tylko, że właśnie Warhammer wyszedł taki liniowy zamiast takiej gwiazdy, jak
tak,
w TDK-ach, nie?
Więc twórcy Warhammera niechętnie to przyjęli, zrobili tam dobry, zły, neutralny. No i oczywiście zielonoskórzy byli źli, a czarne orki miały być najbardziej złymi z tych złych orków, żeby były takie jeszcze bardziej złe niż wszystko inne. No ale potem Warhammer odszedł od tego systemu i starał się o nim zapomnieć, co moim zdaniem wyszło mu na dobre. No i te orki rzeczywiście też poszły w zdecydowanie inną stronę, zaczęły być właśnie widziane jako taka elitarna formacja w armiach zielonoskórych.
Tak, i napisano im historię na nowo. Po serii artykułów w White Dwarfie, które opisywały historię Dawizar, o których zresztą kiedyś mówiliśmy już tutaj na łamach naszego podcastu, historia czarnych orków została spleciona właśnie z nimi. To znaczy od tamtego czasu, od piątej edycji Warhammera Battle'a, czarne orki stały się za bardzo udanym eksperymentem Dawizar. Dlaczego mówię za bardzo udanym? Ano dlatego, że Dawizar, którzy zniewolili na wschodzie, za górami krańca świata, w swoim własnym imperium wiele, ale to wiele raz, ale przede wszystkim zielonoskórych, doszło do wniosku, że mają trochę dość babrania się z tymi niewolnikami, którzy no nie są najlepszej jakości. Oni potrzebowali niewolników, którzy byliby silniejsi, bardziej wytrzymali, mniej biliby się między sobą i tak dalej i tym podobne. W związku z czym za pomocą swoich zdolności, magii i tak dalej zaczęli eksperymentować z orkami, z zielonoskórymi i ostatecznie stworzyli gatunek zielonoskórych, który no, później został nazwany czarnymi orkami, które były silniejsze, bardziej wytrzymałe, jednocześnie bardziej uporządkowane i generalnie nawet trochę bardziej bystre niż reszta zielonej rasy. Problem polega na tym, że bardzo szybko zaczęło się to obracać przeciwko krasnoludom chaosu, ponieważ ci nowi naturalni przywódcy zielonoskórych zaczęli podburzać całe masy innych niewolników i w ramach Imperium Dawizar zaczęły wybuchać bunty, którym przewodziły właśnie czarne orki. Tych buntów miało być kilka. Ostatecznie największy z nich zakończył się wielką wojną, która o mało nie złamała potęgi Dawizar, a walki trwały nawet w samym Zarnagrond. I krasnoludom chaosu udało się pokonać czarne orki w tym wszystkim, ale tylko dzięki pomocy zdradzieckich hobgoblinów, czego czarne orki nigdy, ale to nigdy nie wybaczyły hobgoblinom, chociaż teoretycznie nie powinny tego pamiętać, bo one nie mają historyków, nie mają pisanych historii, ale opowiadają sobie różne rzeczy i one to cały czas pamiętają. Nie wiem, czy to jest kwestia genetyki, że to mają gdzieś budowane w siebie, dziedziczą może niechęć do hobgoblinów czy coś, ale generalnie nienawidzą hobgoblinów jak tylko mogą za ten cios w plecy podczas tej walki wyzwoleńczej. I tamto powstanie upadło, natomiast niektóre czarne orki zdążyły uciec i zdążyły uniknąć losu po prostu, jaki zgotowały tym czarnym orkom, które zostały złapane krasnoludy chaosu. Zamieszkały w górach żałoby na wschodzie, zaczęły wędrować przez mroczne pustkowia, poszły na zachód w kierunku gór Krańce Świata. Te góry Krańce Świata przekroczyły, i potem wkraczają w basen Rejku i przez to wkroczyły na arenę właśnie ludzkiej historii. My nie do końca wiemy, kiedy to największe powstanie, po którym krasnoludy chaosu przestały korzystać z czarnych orków, niewolników, miało miejsce, ale na pewno było to przed Sigmarem. Ja znalazłem taką datę, że zaczęto eksperymentować minus 150 roku kalendarza Imperium, ale nigdzie nie znalazłem źródła dokładnego, które by mi to dokładnie potwierdziło. Natomiast już w czasach Sigmara wiemy, że czarne orki były, i były jednym z większych problemów, jakie stały na drodze do budowy właśnie Imperium.
Tym bardziej, że te czarnorki rzeczywiście już potrafią być wielkie, tak w tej kwestii mechanicznej, to w Warhammerze w czwartej edycji w jednym z tych małych dodatków, w takiej małej przygodzie, która się nazywa Skarok and the Hard Place, mamy podany przykład czarnego orka. Właśnie one tam dostają tą zasadę rozmiaru, że są większe, więc są na tym rozmiarze co tam małe ogry czy trolle, to znaczy te mniejsze z nich, bo one mogą być oczywiście jeszcze większe. Więc to się przekłada na jakieś tam powyżej 2 metrów, 2,5 metra wzrostu spokojnie, więc to są tak dorodne orczęta.
Kwiat orczej rasy.
Tak, jak najbardziej. Które rzeczywiście też lubują się właśnie w tym, to doszło im potem po zmianach edycyjnych, że rzeczywiście noszą relatywnie ciężkie, jak na zieloną skórę, zbroje, broń, prawda, hełmy. Są dość mocno opancerzone i idą oczywiście tam, gdzie walka jest najcięższa, gdzie najlepsza jest zabawa, jeżeli chodzi o wojnę, ale bardzo pragmatycznie do tego podchodzą. W sensie one na dobrą sprawę to są trochę tacy idealni wyznawcy Korna.
Tylko, że nie wyznają Korna i nie będą tego robić.
Tak, tylko, że nie wyznają Korna i nie będą tego robić, ale poza tym to są idealni. Generalnie myślę, że jakby ktoś chciał film obejrzeć o czarnych orkach, to 300 to jest to, tylko trzeba sobie tam rzucić zielony filtr na to wszystko, jak się ogląda i to jest właśnie to, jak czarne orki są widziane, jak chciał być też same zapewne opisywane. Zresztą jak się czyta opisy tego, jak one się zachowują, to masz troszeczkę wrażenie, że to jest też taka parodia, tego klimatu Jim Bros i tak dalej, bo jak wszyscy zielonoskórzy po walce tam celebrują, znęcają się nad jeńcami czy coś takiego, dzielą łupy, to czarne orki biorą tylko najlepszy sprzęt, najlepsze jedzenie, a potem od razu naprawiają swój sprzęt, wdziewają lepszy sprzęt i testują walkę i ćwiczą i pewnie jeszcze tam robią bica, żeby być jak największe, bo dla tych orków zdecydowanie najważniejsze jest być jak największym i jak najlepszym w tym wszystkim. Tak swoją drogą, więcej niż to, co ty powiedziałeś, tak na dobrą sprawę w lore nie ma, ale gdyby ktoś chciał iść dalej i rozwijać jakby swój lore Warhammera, to wiesz, pomysł właśnie na sesję gdzieś tam za górami Krańca Świata, to wiesz, ten podział kulturowy, ideologiczny i historyczny właśnie między czarnymi orkami a hobgoblinami, tymi plemionami, które gdzieś tam dalej po tych szerokich równinach podróżują i tej nienawistnej walce, Tam jest dużo ciekawych rzeczy do tego, żeby, wiesz, próbować robić jakieś sesje i swoje pomysły. Troszeczkę moim zdaniem tak na zasadzie Conana, wiesz, w takiej bardzo prymitywnej erze de facto, bo oni działają tam na trochę innych zasadach. Wiadomo, jeszcze orcza kultura i wszystko inne to też ma, no, swoją specyfikę, ale myślę, że to nie byłoby złe miejsce do opowiedzenia dość ciekawych i innych historii w tym wszystkim, jeżeli chcielibyśmy widzieć naszych zielonoskórych jako jednak coś więcej niż te grzybki, które cały czas tylko nam dorastają i szukają wyzwania w walce.
To znaczy, one szukają tego wyzwania w walce, natomiast wydaje mi się, że tutaj w przypadku czarnych orków jest tego jednak trochę więcej. Jest tego jednak trochę więcej i myślę, że wrócimy do tego zaraz po przerwie.
Krypto? Blockchain? Nie wiesz, o co chodzi? Inflacja powoli cię dobija? Potrzebujesz planu. Planu Janusza. Już dziś zainwestuj w Patronite w cieniu Imperium i zyskaj szansę na wygranie jednego z trzech drukowanych na tkaninie przez Rare Printed Gear planu Faldorfu. To jest inwestycja, która może się opłacać, jeżeli planujesz zawitać do stolicy Imperium. To nie jest porada finansowa. Wspieranie twórców na Patronite może wiązać się z brakiem zwrotu z inwestycji, stratą wszystkich zainwestowanych środków oraz kojącym poczuciem radości w wyniku wspierania ulubionych twórców. Dodatkowe koszty i obostrzenia można znaleźć w tabeli opłat i prowizji w piwnicach Złotego Kolegium na lewo od celi dziennych. Ja muszę uczciwie przyznać, że przy całym tym mówieniu o tym, jak te czarne orki nie są najlepszymi z tych orków i jak nie są potężne, silne i wspaniałe, to ze smutkiem trzeba przyznać, że ciężko znaleźć przykłady w lore na to, żeby one zrobiły coś takiego fenomenalnego. Pomijając jednego, jest taki jeden, ja nie twierdzę, że nie, on zrobił dużo i tam zawsze szedł się bić z największymi i tyle, ale tak poza tym to ciężko znaleźć w lore coś, co czarne orki zrobiły.
A widzisz, nie do końca, bo jeżeli mamy na przykład tą historię o zakładaniu Imperium, no to mamy takich dwóch głównych aktorów, o których pamiętamy zawsze. Pamiętamy o Sigmarze, nie pamiętamy o tych wszystkich jego towarzyszach, którzy tam cały czas byli i tej historii zwykle nie pamiętamy. Natomiast pamiętamy o Sigmarze, pamiętamy o królu krasnoludzkim Kurganie Ironbirdzie. No i nie pamiętamy za bardzo imienia tego wodza, który tego Kurgana Ironbirda zaatakował. Bo przecież Sigmar przyszedł mu na pomoc. Trochę przypadkiem, ale jednak przyszedł mu na pomoc. No i według niektórych wersji był to właśnie wódz będący czarnym orkiem, który nazywał się Vagras Headstompe, który miał właśnie walczyć według tej wersji, bo wersji tego, jak wyglądała kwestia z Kurganem, Ironbirdem i Sigmarem, jest kilka co najmniej i one się wzajemnie wykluczają. To nie jest tak, że jest jedna stuprocentowa, ale według jednej z tych wersji właśnie Sigmar po raz pierwszy użył Galmaraza właśnie walcząc z tym czarnym orkiem. Natomiast no, ja tutaj chciałem dodać taką informację jeszcze czarnych orków, że mamy dwa rodzaje postępowania, w jakim zwykle widzimy czarne orki. One albo przychodzą w jakieś miejsce, samotnicy tacy, i przejmują dane plemiona zielonoskórych, głównie orków, bo goblinami to one zwykle całkowicie gardzą. One się od orków spodziewają, że orki uciekną podczas bitwy, w związku z czym mechanicznie w battlu czarne orki nie mają ani animosity, ani nie muszą się przejmować tym, że inne jednostki zielonoskórych uciekają. One zakładają, że tamci uciekną, tylko oni tutaj walczą, bo tylko oni są prawdziwymi wojownikami. Więc to jest jeden sposób, że one albo przejmują jakieś plemię i wykuwają sobie dla siebie samych jakieś własne małe królestwo, coś takiego. A drugi sposób jest taki, że tworzą się całe jakby wędrowne plemiona czarnych orków, które mają swojego Dabosa i one są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. No i tutaj jest przykład tego czarnego orka, o którym wspomniałeś, czyli oczywiście Grimgur Ironhide oraz jego Da Immortals, dopiero wokół których później utworzyło się wielkie zielonoskóre To jest w ogóle bardzo zabawne, bo mnie to bardzo bawi na dwóch poziomach. No po pierwsze, no wiadomo, jest to taka gra słowna od Immortals. No i ten Immortals to jest oczywiście nawiązanie do perskich nieśmiertelnych, tej jednostki perskiej, która według Herodota miała liczyć 10 tysięcy żołnierzy i one zawsze mieli być w gotowości, mieli być gwardią przyboczną perskich władców. I to jest, no okej, fajne. Natomiast mnie bardziej bawi to, jak wieloma rzeczami z Persji, ale też z innych tego typu kultur, ale głównie z Persji, inspirowali się twórcy, tworząc krasnoludy chaosu. I teraz mija 2000 lat z hakiem od, powiedzmy, tego powstania czarnych orków i mamy znowu jednostkę czarnego orka, który tworzy własną armię, której szkieletem są ci nieśmiertelni, którzy znowu są nawiązaniem do Persji, tylko tym razem jakby opozycji. Wiesz, ja to widzę w ten sposób, że ta część tej kultury krasnoludów chaosu i tak przeszła na czarne orki i wiesz, tam to cały czas jest i one nawet chociaż się temu przeciwstawiają, bo krasnoludy chaosu byli ich ciemiężcami, oni ich nie znoszą i tak dalej, no to nadal jednak wiele tych rzeczy od tych krasnoludów chaosu wzięły, niejako będąc w opozycji tak czy siak.
Ja bym powiedział, że to jest bardzo idealistyczne spojrzenie na to, jak konstruowany był lore Warhammera, bo ja to widzę, wiesz, zwyczajnie tak, że autorzy biorą takie inspiracje, jakie im się podoba i to, gdzie je przyklepią, to już inna sprawa, więc potrafimy, wiesz, właśnie znaleźć takie czy inne wpływy z różnych nam znanych kultur, religii, wierzeń i tak dalej. Na rzeczach w Warhammerze, które są sobie przeciwstawne, jedne zaprzeczają drugim i tak dalej.
Ja
i
sobie
tyle,
z tego zdaję sprawę, oczywiście. Natomiast ja mówię, mnie to bardzo bawi, no bo wiesz, jeśli by to tak jednak odczytać, no to wiesz, no czarne orki, które przez jakiś tam dłuższy czas były właśnie podane tej opresji ze strony tego złego imperium i tak dalej, to nadal w nich coś zostało z tego imperium, nawet jeśli przeciwko temu imperium się zbuntowały. Jest to bardzo ciekawe i myślę, że to można by wykorzystać właśnie na naszych sesjach, nie? Że wiesz, te czarne orki są nie są głupie, biorą jeńców, jeśli trzeba. Cały czas tam coś z tego imperium jest.
Ja uważam, że wiesz, bardzo często jednak spychamy te orki na sesjach do takich, wiesz, no typowych przeciwników i wiadomo, ork to ork, no trzeba zabić i one nie są szczególnie bystre, ale zwłaszcza jeszcze w kontekście czarnych orków, myślę, że fajnie byłoby iść w tę stronę i korzystać z tego, co właśnie mamy jednak w ikonografii Warhammera i wiesz, tych wschodnich sposobów przedstawiania zielonoskórych właśnie z tymi ich kapeluszami, z tą jazdą właśnie, z tymi odniesieniami, czy to do Persji, czy do Hanów. Wiadomo, że część z tego przeszła potem na Ogry, jak powstawało Królestwo Ogrów i tak dalej. Wiesz, fajnie dać im troszeczkę tej kulturowej głębi tych, wiesz, nieprzeliczonych hord nadjeżdżających ze wschodu, bo taka była inspiracja za tym, jak to powstawało, a myślę, że to też na sesji nawet dla, wiesz, graczy, wyjadaczy, którzy niejedno widzieli, to może być ciekawe. No i rzeczywiście czarne orki jako ci najlepsi, najwięksi, najsilniejsi, którzy, nie wiem, może za sprawą jakiejś tradycji oralnej czy czegoś takiego przechowują tę wiedzę, ona siłą rzeczy roznosi się jeszcze po tych pozostałych zielonoskórych, to są w stanie nam przyciągnąć właśnie jakieś takie lorowe elementy, o których niby każdy wie, ale ja wiem, że nawet na moich sesjach no to się jakoś nieszczególnie pojawiało. Tak swoją drogą jeszcze dodając do tego, co mówiłeś o mechanice battlowej, no to rzeczywiście czarne orki po pierwsze same nie panikują, a po drugie wszystkie inne orki jednak w towarzystwie czarnych orków starają się troszeczkę bardziej, bo nie chcą ani sobie przynieść wstydu, ani, a oprócz tego boją się, że dostaną w łeb, jak się będą głupio zachowywać, więc tam były też takie mechaniki, że inne jednostki jak były blisko, to miały szansę na przerzucenie tych swoich testów animozji i leadershipa, żeby nie dać ciała, jak najlepsi patrzą, co też jest czymś, co daje możliwość, prawda, w jakiś sposób tam zaistnienia na sesjach. No ale dalej muszę przyznać, że to jest mój taki, no smutek troszeczkę, bo tak właśnie, to zresztą często się zdarza w Warhammerze, że czytamy czy to jakiejś postaci, czy jakiejś jednostce, czy krainie, że jest taka bardzo, 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 ale ostatecznie w lore nic wiążącego z tego nie wyszło, no bo na przykładzie czarnych orków, no to rzeczywiście podajesz tego, który został zabity przez Sigmara, co też jest wątpliwym osiągnięciem, bo Sigmar, z tego co się orientuje, tych orków zabił sporo. Mamy oczywiście naszego Ironhide'a już wspomnianego, który wsławił się tym, że Archona pokonała, jednak go nie zabił, co wydaje się być mało orkowe w jakikolwiek sposób, no ale mniejsza z tym. No ale wiesz, z drugiej strony mamy w historii Goblina, który zrobił inwazję na Ultuan, więc to stawia dokonania czarnych orków, najpotężniejszych przedstawicieli tej rasy, jednak nie szczególnie jakimś takim pozytywnym świetle, moim zdaniem, tak jak mam to przyrównywać, nie?
No wiesz, no tak, to jest fakt, to jest jak najbardziej fakt, że jeśli chciałbyś szukać tutaj listy wielkich dokonań czarnych orków, no to jest ich niewiele, ale też wiesz, czarnych orków również nigdy nie było za dużo. Tutaj będę się bawił w adwokata orka, na to wychodzi. Czarnych orków nigdy nie było za dużo, więc zwykle one są czymś właśnie wyjątkowym, czymś, co nie zdarza się codziennie. Nie wędrują w takich wielkich hordach jak gobliny, dajmy na to, czy wiesz, zwykli zielonoskórzy. Więc tutaj troszeczkę bym ich rozgrzeszył z tego, ale masz jak najbardziej rację w tym, że wielu informacji na temat ich dokonań nie mamy, nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę to, że jest ich tak mało. Może dlatego, tutaj już jest takie moje rozwiązanie tego problemu z punktu widzenia meta, że no trzeba było jakoś balansować bohaterów. Nie wszyscy bohaterowie mogli być czarnymi orkami. Pisano podręczniki do battle, prawda? Więc tutaj ci czarni orkowie pojawiali się no, jako wyjątek, a pozostali byli zwykłymi albo orkami, albo goblinami. A dwa, żelrowo też mamy tylko wycinek informacji o nich. To znaczy ten widziany z perspektywy Imperium, a one poszły też na wschód. Może gdzieś w walkach z Katajem sławiły się bardziej, tylko o tym nie wiemy. No i tyle, to co mogę powiedzieć więcej.
No to prawda, chociaż tak swoją drogą to też mi się podoba, jak o tym myślałem. Bo rzeczywiście te nasze czarne orki są takie strasznie militarystyczne, utylitarne, tak skupione na tej wojnie. I rzeczywiście nawet jak dołączają do innych armii, to te ich regimenty są jakby oddzielne. Jest taki jakby osobny obóz w obozie, gdzie wszyscy inni zielonoskórzy boją się podchodzić. I teraz wiesz, wyobraź sobie tę scenę, jak mamy to wielkie ła, jest wielki obóz zielonoskórych i są te nasze czarne orki, przygotowują się do bitwy, tam testują taktykę, ostrzą broń, jest pełna powaga, jest cisza, bo one nie są, wiesz, nie są takie radosne, jak często zielonoskórzy są przedstawieni jako ten, wiesz, polewka z chuliganów futbolowych i tak dalej, tylko rzeczywiście skupione, wielkie, no potwory stworzone do walki, całe poświęcające się tej walce i wojnie tak naprawdę. Na tle widzimy, wiesz, banda gobasów testują wystrzeliwanie się z katapult, rzucanie się na tych kulach z łańcuchami i wszystkie inne ich pomysły, więc ja muszę powiedzieć, że to też musi być smutne z perspektywy czarnego orka, jak myślisz, że z czymś takim idzie do bitwy. Ale z ciekawostek dodajmy, że jest jeszcze jedna wersja czarnych orków. O niej mamy tylko jedną wspominkę w podręczniku do Rycerzy Graala, do drugiej edycji Warhammera Fantasy. I są to żelazne orki. Jest tylko taka krótka ramka, która nam to przedstawia jako taki flaworek i pomysł na to, żeby umieścić w naszych sesjach. I żelazne orki mają być taką jeszcze lepsiejszą wersją czarnych orków, z tą różnicą, że jakby się przyjrzeć im bliżej, to okazuje się, że oni nie noszą tych ciężkich pancerzy na sobie, tylko te pancerze są spojone z ich ciałami w jakiś sposób przez kogoś. Więcej informacji nie jest podane, to ma być taka zagadka do rozwiązania dla graczy, którą mistrz gry sam też musi rozwiązanie jakieś wymyślić bądź znaleźć. Ale też ciekawa koncepcja, możemy z tym iść dalej i myślę, że to kolejny przykład na to, że te wszystkie rzeczy, które znajdujemy właśnie w podręcznikach i w podstawowym lore, mają, wiesz, być tylko tym małym grzybkiem, który może nam potem wyrosnąć w pięknego, wielkiego, czarnego orka.
No wiesz, grzybki grzybkami, najlepsze w zalewie, natomiast no tak, no te czarne orki tam gdzieś są. Jest kilka przykładów na to, że wykroiły sobie małe królestwa. Jak wspominałeś o tych żelaznych orkach, to też mamy w ogóle przykład na taką drużynę orczo-najemniczą z Dogs of War. Przy czym tam nie jest wprost powiedziane, że są to czarne orki, ale są to orki, które mają być wysoce opancerzone. Więc czy one są czarnymi orkami, czy nie, to też jest kwestia dyskusyjna. Może są, może nie są, ale na pewno walczyły z krasnoludami chaosu, więc tutaj by się to wpisywało. Na pewno warto, myślę, nie przedstawiać ich jako takich głupków, idiotów walczących tylko i wyłącznie między sobą. Może jakaś scena, w której jeńcy wzięci przez właśnie czarne orki mają możliwość usłyszeć, nie wiem, starego czarnego orka, który opowiada łamanym rakespilem historię klanu i zaczyna od wielkiej walki wyzwoleńczej przeciwko tym złym krasnoludom. A potem, wiesz, zróbmy mały twist i że dla czarnych orków krasnoludy chaosu, a Dawi to jest jedno i to samo. Więc wiesz, tutaj można by tak to też spróbować sprzedać. Więc no, można próbować podejść do tego w inny sposób niż taki standardowy i myślę, że to jest jeden z dwóch podgatunków zielonoskórych, które jest naprawdę bardzo ciekawe, tak samo jak hobgobliny. Obydwa te podgatunki występują w tej samej historii, ja wiem, ale obydwa bardzo się różnią od tego, jak zwykle patrzymy na zielonoskórych. No i mogą się nam przydać do tego, żeby trochę zmienić postrzeganie tych zielonoskórych u naszych graczy.
Tak, no i oczywiście możemy iść do tych samych źródeł, z których zaczynali twórcy Warhammera. To jak najbardziej możemy próbować znaleźć uzasadnienie dla tego, żeby te nasze warhammerowe czarne orki, pomijając to, jak wyglądają, to prawda, tą całą brutalność, ogrom mięśni, te wielkie chopas i całą resztę, żeby tam jednak coś pod tymi grubymi czaszkami było więcej, była pamięć kultury i chęć osiągnięcia czegoś więcej, żeby, wiesz, to była rasa, która mogła rzeczywiście mieć potencjał być czymś dużo lepszym niż zielonoskórzy, jako tacy się okazali. I mogą być jej przedstawiciele, którzy dalej chcą jakby sprawić, aby to zaistniało, prawda, żeby powstało imperium prawdziwych orków, które będzie jak najbardziej militarystyczne, ale jednocześnie, wiesz, będzie korzystało w jakimś zakresie z technologii, kultury, będzie chciało się rozwijać i rozszerzać panowanie rasy. Najbardziej czarnoskórych, zielonoskórych. Nie wiem, bo to w ogóle jest problematyczne, gdzie rozróżniamy czarność orka, pomijając kwestię opancerzenia, i bo to kolorystycznie to różnie bywa.
Tak, no one mają być bardzo ciemnozielone, ale nie zawsze koniecznie czarne.
Ale czasami też szare.
Tak. No ale kolor orka to myślę nie jest największy problem, jeżeli przed nim stoisz. Zwłaszcza jeśli on ma 2,5 metra wzrostu.
Tak, ja myślę, że w klasyce warhammerowego podejścia kolor orka wybieramy na podstawie tego, jakie farby nam zostały.
Można też i tak. Natomiast myślę, że na dzisiaj chyba będziemy kończyć.
Oczywiście dziękuję wszystkim za słuchanie. Jeżeli wam się podobał nasz odcinek, wróćcie nam lajka, suba i te wszystkie inne rzeczy do wyklikania. To walcie w niej jak orki walą czopami w swoich przeciwników, a czasami współtowarzyszy.
Zapraszamy was wszystkich na naszego Discorda. Tam możemy porozmawiać sobie o wszystkich rzeczach dotyczących czarnych orków, które tutaj pominęliśmy.
Oraz oczywiście pozdrowienia dla elity naszego skromnego plemienia, czyli naszych patronów, którzy sprawiają, że kolejne odcinki tego podcastu mogą powstawać.
Dzięki wam wszystkim, a my się z wami słyszymy już w przyszłym tygodniu.
Dokładnie. Teraz idziemy ostrzyć nasze czopa i przygotowywać się do bitwy. Chwała Imperium Czarnych Orków.
Nie no, gorka morka.
Gorka no. Morka.
Tak.
Najpierw gorka, potem orka?
Nie no, morka i gorka. Jeden jest brutally cunning, a drugi jest cunningly brutal.
Pytanie, który?
Czy jakoś tak.